Długo się zastanawiałem, jak nazwać to, co chcę dzisiaj powiedzieć. Bo czasami jest tak, że kaznodzieja czy ktoś, kto ma coś do powiedzenia, mówi, ale ciężko to jest nazwać. Taki roboczy tytuł czy myśl, która mi cały czas po głowie chodziła, to w jaki sposób można schować sumienie do kieszeni. Ale z drugiej strony te wersety, które dzisiaj słuchaliśmy już, ten piękny werset z Ewangelii Jana, ten prolog, który mówił o tym, że prawdziwa światłość przyszła na świat. I to jest światłość, która oświeca każdego człowieka. I przyszedł do swojej własności. I tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Przypomniało mi taki werset, który wczoraj otrzymałem od takiego brata. Bo wiecie, czasami wersety biblijne są przesyłane jeden drugiemu. Przesyła werset, by go pocieszyć, by go w jakiś sposób tam wesprzeć. I to był werset, który mówił o tym, jak Bóg szuka Adama. Gdzie jesteś, Adamie? No i Adam się ukrywał. Natomiast komentarz do tego był taki, że często, kiedy idziemy do lasu i dźwigamy jakiś konar drzewa, który leży na ziemi, to tam pełno przeróżnych robaków, które natychmiast uciekają. Dopóki jest ciemno, to siedzą. Ale jak tylko jasność, światłość przyjdzie, to zaczyna się wielka ucieczka. No i rzeczywiście w tym prologu jest też mowa o tych, którzy no, do tej jasności się w jakiś sposób tam nie zbliżają. Ja próbowałem to zrozumieć, jak to jest, że dwie osoby mogą słuchać tego samego słowa i dla jednej może to być błogosławieństwem, a drugiej może to nie być błogosławieństwem. Jak to jest, że te same pożywienie jednemu smakuje, a drugiemu nie smakuje? I no, moją odpowiedzią na to jest właśnie zrozumienie tego, czym tak naprawdę jest sumienie. Człowiekiem rządzą takie trzy rodzaje pożądania. Pierwszym z nich to jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. I okazuje się, że w tych trzech tematach właśnie sumienie ma bardzo dużo do powiedzenia. Że jest takim naszym wewnętrznym sędzią, takim głosem, który się odzywa. Ale czasami się nie odzywa. No i interesowało mnie to, dlaczego czasami się nie odzywa. Wiemy, że głosu sumienia nie powinno się łamać. Wiemy, że żaden taki zewnętrzny przymus nie powinien doprowadzać do tego, że człowiek w jakiś sposób będzie przymuszony do podjęcia innej decyzji niż ta, która wypływa z jego przekonania. No i tak też w liście do Rzymian w 14 rozdziale i 23 wersecie uczy apostoł Paweł, że wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. I w tym znaczeniu działanie takie w sprzeciwianiu się własnemu sumieniu jest ani dobre, ani bezpieczne. Ani dobre, ani bezpieczne. W epoce przedchrześcijańskiej greckie słowo, które jest użyte na przetłumaczenie, na greckie słowo, które tak naprawdę jest odpowiednikiem naszego słowa sumienie, synaidesis, można by przetłumaczyć jako współwiedza, albo można by przetłumaczyć jako świadomość towarzysząca. Jest to świadomość moralna własnego działania, która podlega naszej własnej ocenie. I czy chcemy, czy nie chcemy, każdy to w sobie ma. I każdy słyszy ten wewnętrzny głos. I czy to nam się podoba, czy nam się nie podoba, to on istnieje. Z nim się rodzimy i często też z nim odchodzimy. Jednak no mnie zastanawiało, jak to jest, że to sumienie, z którym się rodzimy, może jeszcze być bardziej wyczulone. Dzieje się to przez naukę. Można w sposób etyczny, moralny kogoś ukształtować i wtedy jego sumienie jest jeszcze bardziej wyczulone. Słowo Boże jeszcze coś do tego dokłada, mianowicie to, że ludzie, którzy są ukształtowani przez Słowo Boże, uważają, że sumienie jest takim głosem Boga, czyli sposobem patrzenia Boga na nas przez to, co my właśnie sami o sobie myślimy. Jednak zdarza się, i to często, że te solidnie ukształtowane sumienie nie odezwie się w chwili, kiedy powinno. I tak stało się w przypadku króla Dawida, który był człowiekiem nie tylko wybranym przez Boga, ale był człowiekiem, który żył wraz bardzo blisko Boga i był Bogu szczególnie wierny do pewnego momentu, kiedy nie zaczął ciężko grzeszyć i dopiero nie musiał do niego przyjść człowiek z zewnątrz i głos z zewnątrz musiał go naprowadzić znowu na właściwy sposób myślenia, na właściwy sposób rozsądzania. Jak to jest możliwe, że nawet taki człowiek, który jest ukształtowany przez Słowo Boże, ma relację z Bogiem, potrzebuje czasami tego zewnętrznego głosu? W tym znaczeniu, kiedy Dawid popełnił ten grzech, można powiedzieć, że sumienie nie zadziałało jak należy. Dzieje się tak dlatego, ponieważ sumienie może zostać po prostu zagłuszone przez to, co my dzisiaj nazywamy pożądliwością, przez to, co 2000 lat temu nazywano pożądliwością, przez to, co zawsze wszyscy nazywali pożądliwością. Bo wtedy my przestajemy słyszeć ten głos. Bo ten sygnał jest silniejszy niż głos tego sumienia. Apostoł Paweł utożsamia tą pożądliwość z buntem ciała przeciwko duchowi. No i kiedy to czytamy, no to wszystko jest w porządku. No bo wszystko jest poukładane, wszystko jest logiczne, wszystko ma swoje miejsce. Każda z tych rzeczy trafia do nas i my się z tym zgadzamy. Tak, tak właśnie jest. Ale w życiu, kiedy zaczynamy to stosować, zaczynają się pewnego rodzaju tarcia. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale i w wersetach od 16 do 25, apostoł Paweł mówi tak. Mając życie od ducha, do ducha się stosujcie. I to jest rada. Tylko co ona dla nas znaczy? Chciałbym dzisiaj to właśnie przeanalizować na przykładzie kilku zdarzeń, które mają miejsce w Piśmie Świętym i zostały dokładnie opisane po to, abyśmy zrozumieli, że to jest bardzo ważne. Ten rodzaj rozróżnienia i dojścia do przekonania, że jest tak, a nie inaczej. Oto czego uczę. Kto postępujcie według ducha, a nie spełniajcie pożądań ciała. Oto bowiem, do czego innego dąży duch, a do czego innego dąży ciało. I stąd nie ma między nimi zgody. A 18 werset mówi, jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli. To Pismo Święte poprzez czytanie mówi nam, kim jesteśmy. Jest to rodzaj lustra, w którym się przeglądamy i na ten czas, kiedy go czytamy, Bóg poprzez Słowo Boże pokazuje nam, w jakim jesteśmy miejscu. Ja często mówię, że można na pamięć znać wersety biblijne i one w ogóle nam mogą nic nie dać. Nawet nauczenie się niektórych fragmentów tekstów Pisma Świętego i wygłaszanie ich głośno może nic nam nie dać. Dzieje się tak dlatego, że nie potrafimy rozpoznać siebie właśnie w tym opisie. Tak było z Dawidem. Dopiero prorok musiał przyjść i można powiedzieć, wetknąć mu to palcem do oka, żeby on na nowo zaczął widzieć. W liście do Jakuba w 1 rozdziale i wersetach od 23 do 25 mamy to tak właśnie zapisane, że to jest rodzaj spojrzenia w doskonały zakon. To jest spojrzenie w ten zakon wolności. Ale jeżeli się tylko przyglądamy, a później odchodzimy, no to jest tak, jak rano wstajemy, przyglądamy się, rozpoznajemy siebie i idziemy dalej. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. A cała idea polega na tym, aby pamiętać, kim jesteśmy. Bo 5 lat temu, kiedy czytaliśmy Słowo Boże, I dzisiaj, kiedy przez te 5 lat czytamy Słowo Boże, jesteśmy innymi osobami. Wiecie dlaczego? Bo Duch Święty nas zmienił, bo Bóg nas zmienił. I jeżeli my nie będziemy mieli świadomości tego, że Bóg w nas działa, to też może się okazać, że my zlekceważymy tą pracę, którą Bóg w nas wykonał. Jak się przestaje słuchać Ducha? No musimy znowu Dawida zapytać. Można powiedzieć, że był w tej dziedzinie specjalistą. 73 psalm i wersety od 2 do 9. Omal nie potknęły się moje nogi. Omal nie poślizgnęły się kroki moje, bo zazdrościłem, zuchwałem, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień. Zdrowe i krzepkie jest ich ciało, a znoju śmiertelników nie doznają. Nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością, a serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą, mówią przewrotnie, wyniośle, przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełen jest, pełza po ziemi. W 12 wersecie dalej pisze, oto takimi są bezbożni, zawsze beztroscy, gromadzący bogactwa. I gdybyśmy czytali wszystkie inne wersety, które mówią o tego typu utyskiwaniu, ja to nazywam takim psioczeniem, to zauważymy, że to powoduje taką, no to się czuje, gorzkość. Jak zaczynasz utyskiwać, zaczynasz psioczyć na innych ludzi, zaczynasz się z innymi porównywać i zaczynasz na nich utyskiwać, to nagle zaczyna się robić naprawdę gorzko. Czy czujecie tę gorycz? To jest taki specyficzny smak. Nie ma tam radości i nie wiadomo, co z tym zrobić. I to są słowa człowieka, który omal nie uległ podszeptom właśnie ciała. Bo to jest to. Ten rodzaj niezadowolenia jest takim pierwszym papierkiem lakmusowym, o którym chciałem powiedzieć. Bo każdy z nas to potrafi czuć codziennie. W różnych sytuacjach, w różnych zdarzeniach. I my wiemy, że to jest ta gorzkość właśnie. To wiemy, kiedy my zaczynamy na ludzi utyskiwać, kiedy my zaczynamy psioczyć. Natomiast różnica polega na tym, że Dawid nie psioczył na ludzi i nie pozostawał w tym takim skupieniu na ludziach, ale podnosił ręce do Boga i oddawał sprawy Bogu. Można powiedzieć, że psioczył do góry, nie na dół. Czyli nie skupiał się na ludziach, nie niszczył ludzi, ale sprawy oddawał Bogu. Wiecie dlaczego? Bo gdyby tego nie robił, to go zmieni. On też stałby się taki właśnie gorzki. On też poszedłby w tym kierunku, czego tak naprawdę pożądało jego ciało. Bo o nim zazdrościł. To się po prostu dzieje. Biblia jest taką księgą, która człowieka nie okłamuje, tylko pokazuje mu, kim jest. I z jednej strony jest to przerażające, ale z drugiej strony to jest wspaniałe. Wspaniałe, bo możemy zobaczyć siebie. Przerażające, bo ten obraz nam się nie spodoba. Bo Bóg nas pokazuje takimi, jakimi jesteśmy. Więc to był taki pierwszy papierek lakmusowy naszej kondycji. I są w nim właśnie te, można powiedzieć, słowa, które poprzez Biblię, ale przede wszystkim poprzez Ducha Świętego, który przez te słowo na nas działa, pokazują nam, kim jestem. Ja miałem kiedyś szefa, to nie był mój bezpośredni przełożony, to był oberszef. Ktoś, kto był daleko, ale zarządzał wszystkim. I ludzie strasznie na niego utyskiwali. Bo on miał taką cechę szczególną, mianowicie jak przychodziło do wypłaty, to ci z pamięci 30 dni do tyłu powiedział, co zepsułeś i potem ci to ze wypłaty odpiął. Także jak dostawałeś do ręki wypłaty, to nie wiedziałeś do końca, co z tym zrobić. Czy płakać, czy się cieszyć, że w ogóle coś dostałeś. I wiecie co, on zawsze do tego cytował jeden werset biblijny. Gdyby Bóg mi nie pozwolił, to nie mógłbym robić takich rzeczy. I on się zawsze afiszował tym, że jest chrześcijaninem. Muszę wam powiedzieć, że ludzie mieli z tym problem. Ja też z tym miałem problem. Jeżeli on był chrześcijaninem, to dla mnie to był taki strób na ciele Chrystusa, który chętnie bym zdrapał. Wewnętrznie. Takie moje przekonanie było. I pewnego razu zdarzyło się coś takiego totalnie niebywałego. Na Śląsku, 50 km stąd, na jednym z osiedli, przejeżdżał na rowerze i trąba powietrzna, która pomiędzy tymi budynkami z jakiegoś powodu się tam zagościła, podniosła go do góry, sparchała go z tym rowerem i trzepła z nim o budynek bloku. Przeżył, wywieźli go do szpitala, wyciągnęli z niego chyba 0,5 kg piasku, co mu w płucach siadł. Ale co było ciekawe, wszyscy ludzie, którzy o tym opowiadali, nie komunikując się ze sobą, wiecie co powiedzieli? To był palec Boży. Ciekawa rzecz, że z różnych stron, z różnych po prostu, można powiedzieć, miast nawet, ludzie mieli takie same zdanie. I to mi dało do myślenia. I przypomniało mi się to, co niedawno miało miejsce, słyszeliście o tych takich wielkich trąbach powietrznych, które grasowały na drugiej półkuli. Jedna z nich była wielka jak Polska. Chyba jej nawet imię nadali. Katrina. I wiecie, co jeszcze o niej powiedzieli? Że to jest palec Boży. Wiecie dlaczego? Ponieważ mieli taką skalę, która sięgała do 5, jeżeli chodzi o jej szybkość i zasięg działania. I skończyła im się skala. I to tak właśnie jest. Kiedy ludziom kończy się skala, już nie potrafią tego ocenić i porównać, to wtedy mówią, a to by jest palec Boży. I tak można powiedzieć, że dochodzimy do punktu, w którym w Biblii też dwa razy jest wspomniane o palcu Bożym. Raz, kiedy Mojżesz schodzi z kamiennymi tablicami zapisanymi obustronnie, ale schodzi nie w radości, ale właśnie w goryczy. Bo okazuje się, że ludzie, którzy zostali wyprowadzeni po to, aby z niewoli przejść do krainy mlekiem i miodem płynącym, zapomnieli. I zadali pytanie, a gdzie jest ten Mojżesz, z którym żeśmy wyszli? Nie ma go. Zapomnieli. I Mojżesz tłucze te napisane palcem Bożym kamienne tablice. I okazało się, że ci ludzie, wychodząc z Egiptu, pobrali ze sobą ubrania od tych Egipcjan, złoto i srebro. I pod tą górą ściągnęli kolczyki i złote ozdoby i razem z Aaronem ulali sobie złotą krowę. Kiedy Mojżesz załatwiał z Panem Bogiem jedną z najważniejszych rzeczy, dopinali to, co my dzisiaj nazywamy prawem. To, co jest kwintesencją tego, co to znaczy być człowiekiem i co to znaczy być moralnym i etycznym, co to znaczy przestrzegać przykazań. To później, jak Mojżesz to sam opisał, ludzie się rozpuścili, bo Aaron pozwolił im się rozpuścić. Po prostu zapomnieli. I żeby zrozumieć, jak to jest, że człowiek zapomina, no znowu musimy wrócić do drugiej księgi Mojżeszowej, do tych wydarzeń i wyprowadzenia tego narodu z Egiptu. Była to niewola. Była to niewola, z której zostają przez Mojżesza wyprowadzeni. Wiemy, że Mojżesz po 40 latach życia w Egipcie ucieka stamtąd i później tam wraca na polecenie Boga, aby ten naród pociągnąć za sobą do ziemi obiecanej. Zaczyna się to w 7 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. Mojżesz przychodzi z laską i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, rzucają na ziemię i okazuje się, że Egipcjanie potrafią zrobić to samo. Można powiedzieć, że argumenty Mojżesza ich nie przekonują. Następuje kolejny etap i to jest druga część 7 rozdziału od 26 wersetu. jest sprowadzenie na Egipt, jak jedni mówią, gadów, a inni żab. I okazuje się, że ci Egipcjanie potrafią zrobić to samo. I znowu argumenty Mojżesza w ogóle nie trafiają. W ósmym rozdziale następuje sprowadzenie komarów. I tego już nie potrafią zrobić. I wiecie, co mówią? Palec do Boży. Nagle okazało się, że ich skala też się skończyła. Ich granice możliwości też się skończyły. Nagle okazało się, że poszli z Mojżeszem w konkury i pokazywali, ale my potrafimy to samo. My też tak potrafimy. Tak jakby mu chcieli powiedzieć, niczym się od nas nie różnisz. Natomiast w 15 wersecie 8 rozdziału można powiedzieć, że opuszcza ich ta pewność. I od tego czasu i od tego momentu zaczyna się, ja to tak nazywam, takie gotowanie żaby. Czyli nie wrzucamy jej do wrzącego od razu, bo wyskoczy, tylko pomalutku podnosimy temperaturę. I okazuje się, że faraon, który nie ma zamiaru wypuszczać Egipcjan z niewoli, można powiedzieć, że wchodzi z Bogiem w dyskurs. 8 rozdział i znowu druga połowa tego rozdziału, od 16 do 28 wersetu, mamy plagę much, ale z jedną różnicą. Te muchy pojawiają się w Egipcie, ale w krainie Goszen, gdzie są Izraelici, się nie pojawiają. Taka istna szachownica, żeby nie było wątpliwości. U was w domu muchy są, a u mnie nie ma. Żeby nie było wątpliwości. I nagle mogłem sobie to sprawdzić. Mogłem to zobaczyć, że to nie jest przypadek, że to nie jest jakiś traf, że to nie przydarzyło się tak jak z tymi, można powiedzieć, rzekami Nilu, bo to był pierwszy ten cud, kiedy Mojżesz zamienił wodę w krew. Oni też to potrafili. Ale gdybyśmy dzisiaj czytali o tym, jak to się stało, to znajdziemy całe elaboraty na temat tego, że to był muł, który spłynął z wysoka, czy to było zabarwienie jakimiś glonami. Po prostu takie racjonalne wytłumaczenie tego, żeby tylko pokazać, że to nie było Boże działanie. Od tego momentu, kiedy oni powiedzieli palec Boży, zmienia się ich nastawienie. Następna plaga, która na nich spada w 9 rozdziale, to jest pomór bydła. I znowu, bydło faraona pada, a w krainie Goszen nie. Ale jest jedna różnica, bo Bóg ogłosił, jeżeli ktoś usłucha mojego słowa i schowa bydło w Egipcie, to one nie padnie. Jeżeli posłuchali głosu Bożego, to się nie stało. I lud zobaczył różnicę. Natomiast faraon dalej nie dawał wiary. Nie chciał przyznać, kto tu rządzi. Do kogo należy ostatnie słowo. I można powiedzieć, że faraonu przypomina takiego hazardzistę. Ja jak to czytałem i sobie tak wypisałem te wszystkie cechy jego postępowania, to dla mnie to był człowiek, który po prostu no tak jakby cały czas stawiał na to, że być może następnym razem mu się uda. Być może nie do końca to było prawdziwe. Być może on się pomylił w ocenie i idzie w zaparte. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że odgwizdano spalony, a on dalej idzie na bramkę. Nie chciał sobie dać powiedzieć. Następna plaga. Sadzą po oczach. Wybierają sadzę z pieca, rzucają i nagle się okazuje, że wszyscy w Egipcie zostają owrzodzeni. I wiecie co? Nawet magowie nie przychodzą na spotkanie. Dlaczego? No bo są owrzodzeni. Nawet im się dostało. I faraon już potem zostaje sam. Nie ma popleczników, nie ma wsparcia i musi sam decydować. I następuje grad. I tu się właśnie objawia, można powiedzieć, ten jego taki sposób patrzenia na świat, taki sposób patrzenia hazardzisty. Grad wybija pewien rodzaj roślin, ale te, które jeszcze nie wzrosły, zostają, bo były małe. I on znowu nie daje wiary. Ale wiecie, co mówi? W wersecie 27, 9 rozdziału przyznaje się do czegoś. Mówi, zgrzeszyłem. Wiecie, gdyby to dzisiaj ktoś powiedział na spotkaniu, to zaraz byśmy powiedzieli, że pokutował i wielki z niego chrześcijanie. Ale zauważymy, że Faraon to wiele razy tutaj robi i błaga o litość, prosi, żeby się za nim wstawiać i przyznaje się do tego, że zgrzeszył. Ale oprócz tego, wiecie, co jeszcze robi? Stawia warunki. Mówi, wy, mężczyźni, możecie iść, ale zostają wasze dzieci, wasze rodziny i wasze bydło. Później mówi, wy możecie iść, ale nie oddalajcie się. Nagle patrzymy, on chce stawiać granice. Kto pójdzie i dokąd pójdzie? No i znowu Bóg wkracza, można powiedzieć, do akcji. I w tym 9 rozdziale Mojżesz pierwszy raz go nazywa oszustem. Mówi, ty nas więcej nie oszukuj. I on znowu, 10 rozdział i wersety od 1 do 20, kiedy szarańcza przylatuje i zjada wszystko to, czego nie wybił grat, żeby nie było wątpliwości, że to jest Boże działanie. Oczywiście to się dzieje na terenie Egiptu, w krainie Goszen. Nie. Żeby mógł przyjść i zobaczyć różnicę. Znowu w 17 wersecie przyznaje się do tego, że zgrzeszył. Wiecie, raz ktoś się przyznaje, że zgrzeszył, drugi raz się przyznaje. No my byśmy już dawno powiedzieli, no pokutuje. Ale Bóg zna serce każdego. I nie jest tak łatwo nabrać Boga żywego. Wręcz śmiem twierdzić, że tego się nie da zrobić. Bo zaraz zobaczymy, że dopiero kiedy wypuścił Izraelitów, chociaż najpierw im zabronił brać ze sobą rodzinę, potem zabronił im brać bydło, w końcu jak już wypuścił wszystkich, to też można powiedzieć, że się zreflektował i kiedy naprawdę już było po wszystkim, to też się puścił za nimi w pogoń, by ich odzyskać z powrotem, bo nie mógł się pogodzić ze stratą. W wersetach 10 rozdziału możemy czytać o ciemnościach egipskich, ale możemy też czytać o tej najstraszniejszej plagze, która jest niekwestionowaną granicą, której żaden z ludzi już dalej nie przekroczy, żeby ją próbkować. To jest śmierć. Tam już nie ma nad czym dyskutować. I żeby nie było wątpliwości, to ta śmierć dotknęła pierworodnych w Egipcie, ale zostali ochronieni pierworodni Izraelitów. I to są bardzo ważne rzeczy, ponieważ z tymi pierworodnymi za chwilę będziemy widzieli, że wiąże się też pewne przymierze, które z Izraelem zawiera Bóg. Mianowicie mówi, że każde pierworodne jest od tego momentu poświęcone, żebyście pamiętali. Czyli w drugą stronę teraz. To wszystko było objawione egipskiemu faraonowi, który jak hazardzista próbował do samego końca grać. Mimo, że już pula mu się skończyła, to jeszcze chciałbym, można powiedzieć, rzutem na taśmę odzyskać to, co stracił. Ale za chwilę będziemy widzieli, że Bóg te same cechy pokaże w tych ludziach, którzy wychodzą z tego Egiptu i idą w tym właściwym kierunku do tej ziemi obiecanej. W 13 rozdziale i 1 wersecie jest opisane to właśnie, jak Bóg argumentuje to, dlaczego ci pierworodni są dla Niego tacy ważni. Izraelici wychodzą z Egiptu, zabierają tą bezwrotną pożyczkę. Można powiedzieć, że złupili Egipcjan. Do dzisiaj różne teorie na ten temat krążą. Ja bym to nazwał taką bezwrotną dotacją. My bardzo lubimy takie bezwrotne dotacje. Czyli dostajesz 100%, nie musisz oddać. Sama radość. Ale za chwilę zobaczymy, jak oni tęsknią. Jak oni szemrają. Jak oni utyskują. Jak oni chcą wracać. I nagle musimy zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby człowiek, który zobaczył takie wielkie rzeczy, zobaczył Boga w działaniu, zobaczył ogrom Jego mocy i to, że cokolwiek Bóg ma wypowiedział, to ma moc i uczynić, to nagle zwraca się przeciwko Niemu. Druga Księga Mojżeszowa i wersety z 14 rozdziału, 11 i 12. A gdy Faraon ich gonił i zbliżał się, Izraelici podnieśli oczy i ujrzawszy, że Egipcjanie ciągną za nimi, ogromnie się przerazili. I podnieśli swoje wołanie do Pana. Ale rzekli do Mojżesza, czy brakowało grobów w Egipcie, że nas tu przyprowadziłeś, abyśmy pomarli na pustyni? Coż to za usługę wyświadczyłeś nam przez to, że wyprowadziłeś nas z Egiptu? Czy nie mówiliśmy ci wyraźnie w Egipcie, zostaw nas w spokoju? Chcemy służyć Egipcjanom? No i nie wiem jak wy, ale ja przestałem w tym momencie rozumieć, jak to się dzieje, że w połowie drogi nagle człowiek się odwraca i chce wracać. Co nim powoduje? Druga Księga Mojżeszowa, 15 rozdział, wersety od 22 do 27. Ja tylko przeczytam z 24. Szemrał lud przeciwko Mojżeszowi i mówił, cóż tu będziemy pili? No i Mojżesz wołał do Pana. Była to taka sytuacja, że dochodzą w kierunku pustyni Szur do takiego miasta, no i nie było wody. No nam się to może wydawać dziwne, jak może nie być wody. Ale z żoną byliśmy w Izraelu na wycieczce i przewodnik nam opowiedział o czymś takim, o takim dziwnym zdarzeniu. Mianowicie on jeździł na takie piesze wycieczki przejść, żeby można było przejść cały Izrael. I raz pomylił drogę i przez 2 dni nie mieli wody. I mówi, z pięściami się na niego rzucili i niewiele brakowało, żeby go tam nieźle poturbowali. Nie przyznał im się, że pomylił drogę. No i ta agresja w nich narastająca po prostu się obróciła przeciwko niemu. I mówi, dali się wymyć pięściami. I to nie jeden, tylko po prostu całym stadem. W tym 15 rozdziale jest to takie miejsce bardzo szczególne. Bo gdyby oni poczekali, to słuchajcie, odległość z tego miasta do kolejnego, w którym już była słodka woda, to jest jak stąd do Żor. 8 kilometrów, może 9. Ale cały bunt przeciwko Mojżeszowi wyniknął z tego, że im się już nie podobało dłużej czekać. Nie znaleźli w sobie cierpliwości i oburzyli się i dali wyraz własnemu oburzeniu. Ale gdyby poczekali 8 kilometrów dalej, to doszliby do słodkich wód. Mojżesz, tak jak Pan mu powiedział, osładza te wody i tam obozując jest opisane, że Pan daje im prawa i rozporządzenia właśnie w tym miejscu, gdzie się zbuntowali. I to jest też bardzo ważne. Właśnie w momencie, kiedy się buntujesz, to tak jak z synem. Czasami człowiek mu coś powie, ale on tego nie zrobi, bo chce, żebyś mu wytłumaczył, dlaczego ty mu to każesz zrobić. No i właśnie teraz chcę, żebyś mu to wytłumaczył, a ty masz tak akurat jakieś 5-6 sekund. Ale on teraz chce, żebyś mu to wytłumaczył. Byliśmy z wystawą Biblii w Raciborzu i tam taki brat Piotr opowiadał o swojej służbie marynarskiej i mówił o tym, czym się różni kapitan od zwykłego majtka. Mówi niczym. To jest taki sam robotnik, jak i oni. Różnica polega na tym, że on jest wyżej i widzi dalej. Jak on coś mówi, to oni muszą wykonać jego polecenie, no bo oni nie mają takiego widoku jak on. I opowiadał o zdarzeniu, kiedy zginęło 2 jego przyjaciół, kolegów, bo wdali się w dyskusję z kapitanem, który z mostku do nich krzyczał, że mają paść, a pękła lina na dziobie. Można powiedzieć, żeby to powiedzieć delikatnie, że przecięła ich kruche życie. Bo wzięli i zaczęli dyskutować. Po prostu nie posłuchali. Ci wszyscy, którzy padnęli na rozkaz, no po prostu uszli z życiem, bo to przeszło nad ich głowami. Dokładnie tu mamy taką samą sytuację. Dlaczego w tym momencie Bóg właśnie im daje te prawa i przepisy? No bo to jest taki moment, kiedy oni się muszą zastanowić. 16 rozdział, pierwsze 3 wersety. Kiedy wyruszają z tego miasta, z tej miejscowości Elim, idą przez pustynię Sin, trzecim wersecie znowu słyszymy: obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami, mięsem, jedli chleb do sytości. Wyprowadziłeś nas na pustynię, aby nas głodem morzyć całą tę rzeszę. Jedzenie najważniejsze. Druga Księga Mojżeszowa, 16 rozdział i znowu dwa wersety, 6 i 8. Mojżesz i Aaron powiedzieli do społeczności Izraelitów: tego wieczoru ujrzycie, że to Pan wyprowadził was z ziemi egipskiej i zobaczycie chwałę Pana. I usłyszał, że szemrzecie przeciwko Panu. Kim my jesteśmy, że szemrzecie przeciwko nam? 8 werset. Wieczorem Pan da wam mięso i najecie się chleba do sytości, bo Pan słyszał wasze szemranie przeciwko Niemu. Ale czymże my jesteśmy? Nie szemraliście przeciwko nam, ale przeciwko Panu. I tu mamy znowu ten podział. Szemrzesz przeciwko ludziom, tobie się wydaje, że szemrzesz przeciwko ludziom, a tak naprawdę to zmienia tylko ciebie. Mojżesz zaniósł swoje utyskiwania do Boga. Można powiedzieć, że przyoczył do góry. I Pan załatwił tę sprawę jak należy. My dzisiaj pamiętamy także o takim zdarzeniu, które się nazywa buntem Koracha. To było zdarzenie jeszcze straszniejsze niż to, co do tej pory przeczytaliśmy. Mianowicie przed Mojżeszem stanęli ludzie, którzy zarzucili mu, że on sobie uzurpuje prawo do tego, aby nimi rządzić. I tu mamy w Księdze Liczb 16 rozdział, wersety od 12 do 15. Zapada się pod nimi ziemia. Mojżesz im tłumaczy: normalnie powinniście umrzeć śmiercią naturalną, ale wtedy inni by powiedzieli, no cóż takiego, umarli jak wszyscy inni ludzie. Żeby było wiadomo, że to od Pana, roztąpi się ziemia i was pochłonie. No i jak powiedział, tak się stało. Niezadowolenie tych ludzi było takim motorem, można powiedzieć, który cały czas napędzał tą, no właśnie co. Ja to nazywam tęsknotą. Mieli tam spokój, mieli tam pracę, mogli pożyczać ile chcieli. Takie życie na raty. I słuchajcie, to im pasowało. Bo tak naprawdę, jak to wszystko masz, to do niczego ci Bóg nie jest potrzebny. Jeżeli ci niczego nie brakuje, to do czego ci jest potrzebny Bóg? C.S. Lewis w swojej książce o cierpieniu napisał, że każdy z nas jest taką osobną kropelką. I tak naprawdę, gdyby nie cierpienie, to żaden z nas z tej takiej powłoki kropelki by nie wyszedł. Bo my tam mamy wszystko, co potrzeba. Ale cierpienie powoduje, że te krople się ze sobą łączą. To jest taki megafon Boga. Trudności, przeszkody, niedosyt, brak powoduje, że my się otwieramy jeden na drugiego. Ale to zawsze też boli. To też zawsze jest nieprzyjemne. Wiecie, na czym polegał problem tych ludzi? Że oni wprawdzie wyszli z Egiptu, ale Egipt nie wyszedł z nich. W nich został. Oni tęsknili, chociaż już byli uwolnieni. Oni tęsknili do niewoli. Jak to jest możliwe, że człowiek, który otrzymuje wolność, największy dar, chce znowu zniewolenia? Czy to potraficie zrozumieć? Właśnie sumienie jest tu taką podpowiedzią. Oni później w Księdze Liczb w 21 rozdziale i w wersetach od 4 do 9 znowu utyskują. Znowu grzeszą i szemrzą. I wtedy Bóg zsyła na nich węże, te ich kąsają. Mojżesz wychodzi z taką laską miedzianą, na której jest wąż i każdy, kto na niego spojrzy, no to przeżywa, bo to był jad palący. Dla nas nie do pomyślenia, że trzeba tyle razy kogoś sprowadzić do parteru, doprowadzić go do tego, że się przed tobą czołga, a i tak to nic nie daje. Patrzcie, ile razy oni te fikołki tam robili. W Księdze Wyjścia mamy ten opis tworzenia tego cielca pod tą górą. I tam też jest pokazane, co nimi powodowało. Oni chcieli radości, oni chcieli tańczyć, oni chcieli śpiewów. Jak oni z Aaronem, z Mojżeszem razem schodzą, to się okazuje, że Aaron przerażony myśli, że napadli na obóz, że takie krzyki. A on mówi, nie, to śpiewają pieśni. Dochodzi do nas najważniejsze przesłanie tego całego obrazu, że oni wolność, swoją wolność oddali, można powiedzieć, za taką złotą krowę, którą sobie sami ulali. Oddali swoją wolność za to, że nie mieli wyczucia czasu, ale też wyczucia tego, z kim rozmawiają. Bóg Faraonowi pokazał, do kogo należy ostatnie słowo. Faraon zginął przez to, bo poszedł w zaparte. Do samego końca się nie ugiął. No i stracił życie. Bo to jest koniec tej skali, z którą my w ogóle możemy się porównać. Potem już dalej nie ma. My nie wiemy, co jest dalej. Wiemy, że jest sąd. Wiemy, że jesteśmy w ręku Boga. Ale nasza ludzka ocena, dopóki żyjemy, to tu się kończy. Nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj miał być koniec świata. To jest taka nowa chrześcijańska tradycja. Przepraszam, że tak sobie zażartuję, ale to jest takie ruchome święto. Ciągle się zmienia jego data. Wczoraj miał być koniec. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, czyli wydarzenie 2000 lat później, kiedy Pan Jezus Chrystus już wszystko im objaśnia, to Dzieje Apostolskie rozpoczynają się od tego, że mówią, że musiał umrzeć i zmartwychwstać, żeby się wszystko o nim wypełniło. I wiecie, jakie pierwsze pytanie mu zadają? Kiedy przyjdzie i kiedy przyjdzie Jego Królestwo? Ludzie bardzo chcą wiedzieć, kiedy nastanie koniec. Nam ta skala jest bardzo potrzebna. My bez tej skali to po prostu nie potrafimy się poruszać. Tak nam się wydaje. No bo wtedy na co jesteśmy zdani? Mam dla was na dzisiaj zadanie domowe. 5 rozdziałów Dziejów Apostolskich przeczytać przed obiadem albo po obiedzie. Zobaczycie historię pierwszego kościoła, która zaczyna się od tego, że wybierają jednego na miejsce Judasza, który się sprzeniewierzył tej właściwej drodze. Temu, który sprzeniewierzył coś, co było największą wartością, ale się w tym wszystkim jakoś pogubił. I okazuje się, że wybierają na jego miejsce człowieka i rzucają losy. Ludzie muszą rzucić losy, bo nie mają takiej percepcji jak Bóg. Bóg nie jest hazardzistą, on zna wynik. Ale my tego nie znamy. My musimy pytać, my musimy się domyślać. Ale w tym wszystkim bardzo ważną rzeczą jest to, że Słowo Boże dało nam te papierki lakmusowe do badania tego, kim my jesteśmy w tym danym momencie i jak my oceniamy dane sytuacje w każdym momencie. Tu nam pomaga sumienie. Wspierane przez Słowo Boże pokazuje nam, co tak naprawdę leży w tej kategorii złych wyborów, których czasami możemy się dopuścić. Kiedy zastanawiamy się nad historią pierwszego kościoła, to w 4 rozdziale, 32 wersecie mamy takie słowa. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden też nie nazywał tego swoim, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Tydzień temu, nie, to było w tym tygodniu, we wtorek zadałem to pytanie na grupie, nie? Mówię, słuchajcie, to czyli tak jak dzisiaj. Dzisiejszy Kościół jest taki sam, tak? A wszyscy powiedzieli nie. Mówię, czemu tak nie umiemy? Dlaczego my tak nie potrafimy? No i padła odpowiedź jednego brata, no bo myśmy już przeszli komunizm, wiemy, że to nie działa. Tylko, że w tym poglądzie, który my znamy, tam miało być wszystko porówno. Natomiast tu jest opisane, że każdemu tak, jak potrzebował. To jest pierwsza różnica. My nie znamy potrzeb jeden drugiego. Bóg je zna. Tak jak Bóg zna serce każdego z nas. I kiedy losowali tego Macieja, to tak się właśnie modlili. Boże, Ty, który znasz serca każdego z nas, wybierz To nie my wybieramy, to Bóg ma wybrać. I tak samo tutaj, te pieniądze nie były potrzebne po to, żebyśmy teraz wszystko rozdali i żyli jak koniki polne, tylko to było potrzebne na rozruch Kościoła, na to, żeby pewne rzeczy mogły pójść do przodu, po to, aby ludzi ze sobą scalić i pokazać im, że ta wspólnota może funkcjonować na innych zasadach niż to, co oni widzieli no, właśnie w narodzie, z którego wyszli, tak? Słuchajcie, tam nawracają się przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, wiecie kto? Lewici. Wiecie, kim byli Lewici? To byli ci, którzy poszli za Mojżeszem, kiedy Aaron odlał tego złotego cielca, to Mojżesz zawołał, kto jest za Panem, niech stanie ze mną. I poszli wszyscy Lewici. I oni zostali nazwani pierworodnymi. Właśnie dlatego, bo oni rozumieli, co to znaczy być pierworodnym. To była bardzo wielka odpowiedzialność. I wiecie co? Lewici nie mieli swojego działu, nie mieli swojej ziemi. Jak podzielili ziemię Kanaan, nie zapomnieli o nich. Ich działem był Bóg. To byli właśnie ci, których sobie Bóg upatrzył. I kiedy czytamy Dzieje Apostolskie i czytamy fragment, który mówi o pierwszym kościele, to widzimy też jeden taki przykład. Jest to przykład Lewity, który razem ze wszystkimi sprzedaje wszystko, co ma i przynosi do apostołów. I nazywają go synem pocieszenia. Bo to jest ten rodzaj radości, kiedy ty masz świadomość, że nie masz nic odłożone, nic nie jesteś winny i masz takie tłuste zero. Ja to nazywam tłustym zero. To znaczy nie masz nic, ale tak naprawdę niczego ci nie brakuje i nigdy ci nie brakowało. Jeżeli sobie zerkniesz na 5 lat do tyłu, jak Bóg o ciebie dbał, to zrozumiesz, że On zawsze był z tobą. Jeżeli zerkniesz na swoją historię z Bogiem do tyłu, to zobaczysz, że On cię nigdy nie opuścił. Myśmy dzisiaj taki fragment tutaj wyświetlali. Wprawdzie nie mam niczego, ale wszystko mam. Bo tak naprawdę Bóg ci daje ze wszystkiego korzystać. I nawet jeżeli to nie są twoje rzeczy, to nagle okazuje się, że odpowiedzialność, która jest tobie przeznaczona, powoduje, że ty zawiadujesz nim, jakby były twoje. I nagle okazuje się, że te wszystkie rzeczy opowiedziane od drugiej księgi Mojżeszowej przez 2000 lat są żywe w tym narodzie po to, żebyśmy odczytali właściwie te symbole i w Dziejach Apostolskich znajdziecie odpowiedź ku właśnie takiemu właściwemu odczytaniu. Co zrobić, żeby nie zepsuć tej sprawy? Co zrobić, żeby tego nie utracić, tej radości z tego, że możemy być, no właśnie, synami pocieszenia, córkami pocieszenia. Że my możemy być dla drugich czymś, co ich przybliża do Boga, a nie kimś, kto tak naprawdę no nie wiadomo kim jest. Bo może mówi o sobie, że jest chrześcijaninem, ale jego życie jest zaprzeczeniem tego. I Dzieje Apostolskie uczą jeszcze jednej rzeczy. One cały czas powołują się na te wydarzenia właśnie z drugiej Księgi Mojżeszowej. Tam Bóg miał ostatnie słowo. Słuchajcie, dla całego świata Pan Jezus Chrystus jest ostatnim słowem Boga. W pewnym momencie, w 10 rozdziale, zobaczycie, że Bóg przestaje już rozmawiać z Faraonem. Faraon grozi Mojżeszowi, jak się tu jeszcze raz zjawisz, to cię zabije. A on mu mówi, już się nie zjawię. Po prostu przestaje mówić. I to jest taki moment, kiedy Dawid go opisuje w swoich psalmach. Kiedy ty nie słyszysz Bożego głosu, ty nie wiesz, jaka jest Jego wola i zaczynasz panikować. I zaczynasz patrzeć na ludzi. I wtedy robisz najgłupsze rzeczy. Najgorsze wybory. Ale jest ten papierek lakmusowy, to zgorzknienie, brak radości. Nie ma tej wspólnoty, która jest w Kościele. Ty to wszystko jesteś w stanie wyczuć i wybadać, bo wiesz, jak kiedyś było, a jak jest teraz. I do tego trzeba po prostu powrócić. To, że ci ludzie w pierwszych wiekach tak bardzo radowali się tym wszystkim, było świadectwem. W 3 rozdziale Dziejów Apostolskich Czytamy w drugiej mowie Piotra, tam tych mów jest pełno. Naprawdę zachęcam was do przeczytania 5 rozdziałów. Puśćcie sobie z MP3 albo niech ktoś poczyta. Zobaczycie, jak mocne słowa są kierowane do tego narodu, który... I tutaj w 14 wersecie 3 rozdziału czytamy, który zaparł się świętego i sprawiedliwego. Zabiliście w 15, mówi, dawcę życia. To, co do nich jest mówione, powoduje, że oni w pewnym momencie zadają pytanie, to co my mamy robić? No i wtedy napełniony duchem Piotr odpowiada im. Musicie się nawrócić. Trzeba obrać właściwą drogę. Jak będziecie czytali te dzieje apostolskie, bo to musicie sami przeczytać, zobaczycie, jak oni wybierają tego 12 apostoła za Judasza, to przeczytacie, że kiedy mówią o Judaszu, to mówią dwa razy, że się sprzeniewierzył drodze, a potem wybrał swoją drogę. Ale też jest powiedziane, że wskazał drogę, jak pojmać Jezusa. Za każdym razem to była zła droga. Za każdym razem. Ale on ją wybrał, bo to była jego droga. I to rozróżnienie jest bardzo ważne. Nie wybierajcie własnej drogi. Nie wybierajcie drogi buntu Koracha. Nie wybierajcie złotej krowy. Nie wybierajcie zgorzknienia. Wybierajcie radość. Radość w Duchu Świętym. 38 werset 2 rozdziału. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I nie każdy z was da się ochrzcić w imię Pana Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego, bo dla was jest to obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan Bóg powoła. No i wiadomo, w wielu innych słowach jeszcze mówił. Ja dzisiaj zachęcam was do przeczytania 5 rozdziałów Dziejów Apostolskich. Bo to jest historia Kościoła, który nie bał się żywego Boga. Ale w tych 5 rozdziałach znajdziecie też przykład Ananiasza i Safiry. Jest to przykład ludzi, którzy, no właśnie, wybrali swoją drogę. Przekalkulowali, przeliczyli, ale jak skończyli? Tak jak Faraon. Tak jak ci, którzy zapadli się pod ziemię. Gdybyśmy czytali 5 Księgę Mojżeszową jako całość i odnieśli to do tego, co wydarzyło się w 2 Księdze Mojżeszowej z tymi wydarzeniami dotyczącymi buntu, to zobaczymy, że ona też ciągle o tym wspomina. Że to jest taki papierek lakmusowy, pokazujący nam, abyśmy nie popełnili tych samych błędów. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, ten 2 rozdział, od 41 wersetu mamy takie słowa, na których chcę zakończyć. A ci wszyscy, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyli się do nich i było ich około 3000 dusz. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach i bojaźń ogarniała każdego. Całą resztę zachęcam, przeczytajcie przy obiedzie. Bo to jest naprawdę wspaniała historia, jak się wyrwać z tego złego świata, z tego złego myślenia, z tego zgorzknienia, z tego patrzenia w przeszłość. Bo jak będziecie patrzyli w przeszłość, to nie będziecie potrafili się cieszyć przyszłością. I to też jest papierek lakmusowy. Jak nie umiesz się cieszyć przyszłością, tym, co ci daje Bóg, to znaczy, że twoje serce jest jeszcze w Egipcie. Amen.